Stoję dzisiaj przed dość trudnym zadaniem. Mam bowiem mówić o rzeczach, które póki co widzę dość niewyraźnie. To tak jakbym miał powiedzieć wam o pięknym miejscu, do którego jeszcze w życiu nie doszedłem. Ale mimo wszystko to, że uważam to miejsce za piękne i że warto tam dojść, no daje mi mandat do tego, żeby o tym dzisiaj mówić. I patrzę na tą sprawę, na tą rzecz, na to miejsce z daleka w takiej nadziei, że przyjdzie taki dzień, że to moje doświadczenie, to co dzisiaj widzę niewyraźnie, no stanie się moją rzeczywistością. Droga, o której mówię, o której będę dzisiaj mówił, zaczęła się troszkę ponad 20 lat temu, kiedy w momencie, kiedy się nawróciłem. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że życie chrześcijańskie jest, można przyrównać do pewnej podróży. Ta prawda dotarła do mnie po raz pierwszy, kiedy jeszcze będąc na studiach, czytałem listy apostoła Piotra. Ostatnio odświeżyłem sobie te wiadomości, dlatego że na nasz letni obóz przygotowujemy cykl wykładów z pierwszego listu Piotra. I w tym liście czytamy takie słowa, początek 13 wersetu. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, mówi apostoł Piotr. Nie trudno jest w dzisiejszych czasach znaleźć znaczenie tych słów, tak? Co te słowa oznaczały w czasach, kiedy Nowy Testament powstawał, w tamtej kulturze. Na przykład, kiedy człowiek wybierał się w podróż, przewiązywał długą szatę, w jakiej wtedy chodzono, pasem na wysokości bioder, po to, żeby mu ta szata w czasie drogi nie przeszkadzała. I apostoł Piotr zachęca adresatów swojego listu, by przygotowali się do drogi. Co więcej, mówi, przepasawszy biodra waszego umysłu. Mówi tutaj o drodze, którą człowiek musi odbyć w swoim umyśle. Więc jak patrzę wstecz na te 20 kilka lat od nawrócenia, to przebyłem pewną drogę swoim umysłem. I mam wrażenie, że zbliżam się już do dość ważnego punktu na tej drodze. W mojej perspektywie dzisiaj wydaje się to punkt taki zwrotny. Jestem jednak podobny do turysty, któremu się wydaje, że tuż, że za chwilę czeka go szczyt, ale nie wie, co jest za najbliższym zakrętem. Więc ja też nie wiem, jak blisko jestem tego punktu. To się wkrótce okaże. Przez pierwsze 20 lat mojego chrześcijańskiego życia wśród wszystkich myśli dominowała jedna. Myślałem, że sposobem na podobanie się Bogu, inaczej można by powiedzieć, sposobem na życie chrześcijańskie jest starać się ze wszystkich sił i przede wszystkim być dobrym przykładem dla innych. I to było moje przekonanie. Pomimo tego, że w naszej wspólnocie nauka na ten temat jest dość radykalna, tak? Mówimy wprost, na czym polega życie chrześcijańskie, że wcale nie zależy tak bardzo od nas. Ale mimo wszystko było to gdzieś moim przekonaniem przez te pierwsze 20 lat, więc za każdym razem, kiedy słyszałem tą prawdę, przyjmowałem ją, ale moje życie szło troszkę w inną stronę. I tak jak myślałem, tak żyłem, więc po prostu się starałem, tak, ze wszystkich sił, żeby sprostać temu, co Bóg stawia na mojej drodze. Można by powiedzieć, że wkładałem wiele wysiłków w to, żeby wypracować coś, co podoba się Bogu. Ale to coś było też jednocześnie widoczne dla innych ludzi. Więc to, jak żyłem, można by porównać do małej obsesji. Ciągle zastanawiałem się nad tym, co powiedzą o mnie inni. Czy moje życie, to jak postępuję, jest wzorem, o którym mówił Jezus. I chciałem ten wzór wypracować na własnych wysiłkach. Byłem tym samym podobny do pewnego małego chłopca, którego historię ostatnio gdzieś przeczytałem. Młody chłopiec obudził się wcześnie rano, bo chciał zrobić swoim rodzicom niespodziankę. To był weekend, rodzice spali do 8:00. Młody chłopak stał wcześniej i powiedział: zrobię moim rodzicom niespodziankę. Zrobię im to, co lubią najbardziej na śniadanie, czyli zrobię im naleśniki. Nie wiedział jednak, jak się do tego zabrać. Pamiętał tylko tyle, że kiedy mama przyrządzała te naleśniki, to brała mąkę i mleko. Chłopak więc wziął całe nowe opakowanie mąki, zaczął wsypywać do miski. Połowa tej mąki oczywiście wylądowała na podłodze, ale nie przejął się tym. Pozbierał mąkę z podłogi, wrzucił z powrotem do miski. Potem nalał mleka. Nagle przybiegł ich kot, jak poczuł mleko. Przed nimi łapami wszedł do tej miski i zaczął pić. Kiedy chłopak go przegonił, kot wybiegł z kuchni, strzepując raz jedną łapę, raz drugą i zostawiając po sobie mokre ślady. I na to wszystko wszedł tata tego chłopca. Chłopiec spodziewał się, że spotka go surowa kara. Po pierwsze, naleśników nie było. Po drugie, wszystko było zabrudzone czy zniszczone. Jego tata jednak uśmiechnął się, wziął go na ręce i przytulał bardzo mocno, tak że cała ta mąka, która była na chłopaku, była teraz na ojcu. Przez pierwsze 20 lat mojego chrześcijańskiego życia chciałem zrobić Bogu niespodziankę. Chciałem zrobić coś, co go zaskoczy, coś, żeby on mógł powiedzieć: o, ale wspaniale. I byłem uparty, myśląc, że wypracuję coś wyjątkowego, że swoimi wysiłkami wypracuję coś, co Bogu naprawdę się spodoba. No ale te 20 lat doświadczeń pokazuje, że te moje chęci i te próby zazwyczaj kończyły się bałaganem. A bałaganu już nie sprzątał chłopiec, tylko jego ojciec. I teraz po tych 20 paru latach widzę, że życie chrześcijańskie to jest coś, czego nie potrafię wykonać. Taką naukę słyszę od wielu lat, ale stała się ona moim przekonaniem i będę o niej mówił, czy będę jej bronił. Stała się tym przekonaniem dosyć niedawno. To jest ciekawe, że prawdy, które słyszymy w nauczaniu, zgadzamy się z nimi na poziomie naszego umysłu, ale po wielu latach często stają się one naszym przekonaniem, tak? Płyną z naszego serca. Jesteśmy w Bielsku z rodzicami od 1989 roku. Kiedy moi rodzice tu przyjechali, to bardzo często słyszałem, że budowanie ludzi na uczniów Chrystusa jest to zadanie, które Jezus zostawił swoim uczniom i jest to też nasze zadanie. Słuchałem tego przez 15 lat i po tych 15 latach ta prawda teoretyczna stała się moim przekonaniem. Teraz mi nikt nie powie, że są inne ścieżki, żeby wykonać wielkie posłannictwo Chrystusa. Tak jest, że coś dzisiaj słyszymy, a za ileś lat staje się to naszym przekonaniem. Nie należy się tym martwić, tak? Często prawda, zanim trafi z umysłu do serca, zajmuje to wiele czasu. Moje próby życia po chrześcijańsku, odkąd się zaczęły, kiedy miałem 11 lat, próby o własnych siłach były żałosne. Nie było z nich wiele pożytku. Było jakieś wrażenie, tak? W oczach większości z was jestem porządnym człowiekiem, tak? Potrafiłem zadbać o to, jak mnie inni postrzegają, także moje chrześcijańskie życie. To nie jest trudne. Ale tak naprawdę to, co sam wytworzyłem, było godne politowania. To nie były naleśniki, to było mleko zmieszane z mąką zebraną z podłogi. I zostawał tylko po tym bałagan. Ale ciekawe jest to, że Bóg się nie gniewał, że nie zmieniał mnie na siłę, nie udowadniał mi, że to jest zła ścieżka. I tak jak ten ojciec z tego przykładu, Bóg zawsze przygarniał z tą jakąś mizerną próbą podobania się mu. Dlaczego Bóg się nie gniewał? Dlaczego nie naucza gwałtownie tej prawdy, że nasze chrześcijańskie życie nie zależy przede wszystkim od nas? Może dlatego, że Bóg wie, kim jesteśmy. Wie, że jesteśmy w drodze do poznania prawdy. Ta droga często trwa bardzo długo. Więc dzisiaj z daleka widzę punkt, o którym chcę mówić. Jest to punkt, w którym nie będę już polegał na samym sobie, ale na Bogu. To miejsce można porównać do schroniska na szlaku. Już się nie mogę doczekać, aż tam dojdę. 20 lat prób zrobienia czegoś, czego człowiek nie potrafi zrobić, jest dosyć męczące. I po tych 20 latach człowiek chciałby dojść do tego punktu, w którym cieszy się, że tak niewiele od niego zależy. Mam wrażenie, że kiedy tam dojdę, to będzie to chwila odpoczynku przed jakimś następnym wielkim zadaniem. Jest to miejsce, w którym pozwolę działać Bogu, zamiast ciągle próbować samemu. Tą prawdę o tym, że Bóg powinien działać, a my powinniśmy mu pozwalać na to, znamy, słyszymy ją od wielu lat. Ale trudno jest wprowadzić teorię w praktykę zaraz po tym, jak się pewną prawdę usłyszy. Mi zajęło to aż tyle czasu. Więc wkrótce, mam nadzieję, dotrę do miejsca, gdzie pozwolę Bogu zrobić to, co sam próbowałem robić przez większą część mojego życia. Wybrałem dzisiaj, żeby o tym mówić, bo nie ma lepszego momentu, by mówić o tym i by było to wyraźnie słyszane, że to nie chodzi o nas, o nasze wysiłki. Wszystko podczas tych świąt sprzyja temu, by zamienić to dumne ja na pokorne on. Zamienić to naiwne, ja to zrobię, poradzę sobie, na mądre, on tego dokona. On uczyni to dzieło w moim życiu. Więc zbliżając się do tego punktu na drodze mojego chrześcijańskiego życia, drodze, którą odbywamy umysłem, jestem świadomy, że wielu ludzi przede mną taką drogą przeszło. I ostatnie tygodnie, kiedy przyglądam się listom Piotra, to widzę, w jaki sposób on przeszedł tą drogę. I jego doświadczenia mamy zapisane w Ewangeliach, czy także w listach. One będą dla nas pewnym drogowskazem. To Piotr mówi o przepasaniu umysłu, o przygotowaniu się na pewną drogę do przebycia. Kiedy po raz pierwszy dotarła do niego ta prawda, o której dzisiaj mówię, był zdziwiony, był, można powiedzieć, zszokowany. Ta prawda nie pasowała do świata, w którym on się wychował, tak jak dzisiaj ta prawda nie pasuje do świata, w jakim zostaliśmy wychowani. Piotra całe życie uczono, że trzeba się starać ze wszystkich sił, by sprostać Bożym standardom. Dlatego ludzie na wiele sposobów próbowali Boga zadowolić. Ale w pewnym momencie poznawania Jezusa, Piotr, idąc za Nim, dotarła do Niego po raz pierwszy ta prawda. Popatrzmy, Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Zapytali ci, którzy to słyszeli, któż więc może być zbawiony? Jezus odpowiedział, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Piotr mówi, skoro tak wysokie są Boże standardy dla życia człowieka, skoro oczekuje on aż takiego poświęcenia, to kto da radę się zbawić? Jezus spokojnie odpowiada, to, co jest niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga. Wypracowanie o własnych siłach chrześcijańskiego życia na poziomie, który zadowoli Boga, jest absurdem. Ale przez to, że jest to jeden z paradygmatów myślenia chrześcijan dzisiaj na świecie, nie nazywa się tej prawdy absurdem. Wszędzie na świecie usłyszysz zachętę, żeby się postarać, żeby dać z siebie jeszcze trochę, żeby wypracować to, na czym Bogu zależy. Przecież jest tyle przykładów wspaniałych ludzi, bohaterów, którym się to udało. Uczniowie jednak pytają, to któż da radę, tak? Któż temu sprosta? Jezus mówi, to, co jest niemożliwe u ludzi, u Boga jest możliwe. I kiedy przyjrzymy się życiu Piotra, to ono było wielką lekcją dla niego, gdzie to naiwne, ja sam, ja potrafię, ja zrobię. On to wiele razy deklarował, tak? Zamieniło się na pokorne on. Więc zbliżając się do tego punktu na mojej drodze, gdzie będę mógł zostawić swoje wysiłki, a ostatecznie zawierzyć wykonanie mojego chrześcijańskiego życia Bogu, zorientowałem się, że Piotr przeszedł tą drogę i zapisał też coś o tej drodze. Zostawił świadectwo, zostawił dziennik tego, w jaki sposób ta droga wyglądała. Co jest dalej? Co jest za tym schroniskiem, za tym punktem, w którym powiem, Boże, Ty wszystko wykonaj, bo ja jestem za słaby. Prawie 2000 lat temu chrześcijanie z Azji Mniejszej mieli wiele pytań odnośnie swojego chrześcijańskiego życia. Nie wiedzieli, jak się zachować. Nie wiedzieli, jak reagować na to, co ich spotykało, a spotykało ich wiele trudnych rzeczy. Wysłali więc delegację do Rzymu z pytaniem do apostoła Pawła, jak mają żyć, jak mają postępować. Prawdopodobnie jednak apostoła Pawła wtedy w Rzymie nie było. Na to pytanie zdecydował się odpowiedzieć apostoł Piotr. I cieszę się, że on na to pytanie odpowiadał. List, któremu będziemy przyglądać się podczas letniego obozu, został napisany około tam 63 roku naszej ery. Było to u schyłku życia apostoła Piotra, a około 30 lat po tym, jak Jezus powołał go na swojego ucznia. Jaką podróż przebył apostoł Piotr przez te 30 lat życia? Od spotkania z Jezusem do momentu tuż przed jego śmiercią. Skoro on mówi, przepaść biodra swojego umysłu, przygotuj się na drogę, to o jakiej drodze mówi, jaką drogę przeszedł? I ciekawe jest to, że kiedy przyglądamy się pierwszemu rozdziałowi jego pierwszego listu, to Piotr niewiele mówi o sobie. Kiedy patrzy na swoje życie, to nie widzi siebie jako bohatera, który zwyciężył, który wytrwał. Teraz może powiedzieć o swojej sile, o swoich zasługach, o tym, jak przezwyciężył wszystkie trudności, no i stał się kimś godnym naśladowania. Pierwszy rozdział pierwszego listu Piotra nie jest to uwielbienie dla człowieka, jego siły, jego mocy, jego możliwości. Forma, w jakiej te słowa zostały zapisane, jest zupełnie inna. Fragment, który zaraz przeczytamy, napisany jest w formie barakot, co oznacza formę uwielbienia Boga, zaczynającą się od słów błogosławiony jesteś Boże. I tam jest dalej, te słowa są kontynuowane. Więc Piotr po 30 latach drogi za Chrystusem, u schyłku swojego życia, siedząc już w tym ostatnim schronisku, nie jest pełen podziwu dla człowieka, dla samego siebie. Nie mówi o bohaterach wiary. Jest pełen podziwu dla Boga. I wyraża to w zrozumiały sposób. Popatrzmy. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swym wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Apostoł Piotr pod koniec swojego życia postrzega to, co przeżył w odniesieniu do pewnego wydarzenia. Jakie to było wydarzenie? Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swym wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do tych wymienionych rzeczy. Apostoł Piotr postrzega swoje życie w świetle tego, co się wydarzyło wcześniej, 30 lat wcześniej. W świetle tego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I znowu nie ma lepszego momentu, by o tym mówić i by było to dobrze słyszane, że to wydarzenie, jakim było zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, odbija dzisiaj ogromne piętno na życiu chrześcijan. Wielu chrześcijan nie wie, po co są te święta, tak? Dzisiaj człowiek nie musi się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. Jak nie chce, to nie musi. Zapytaliśmy dzisiaj dzieci przy śniadaniu, o co chodzi w tych świętach. No, pierwsze ich odpowiedzi były bardzo dalekie od istoty. Więc nie ma lepszego momentu, by o tym mówić, że nasze życie chrześcijańskie jest bardzo mocno związane z tym, co tam się wydarzyło, z tym, że Chrystus zmartwychwstał. Dzisiaj wielu ludzi nudzi się poznawaniem Boga. Dlaczego? Bo nawet nie wie, że można powiązać zmartwychwstanie Chrystusa z moim chrześcijańskim życiem dzisiaj, tu i teraz. Apostoł Piotr, kończąc swoją ziemską podróż, mówi o tym wydarzeniu jako o czymś, co odbiło wielkie piętno na jego chrześcijańskim życiu. No i pierwsze proste pytanie. Jaki udział miał człowiek w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa? Jaki udział mieli ludzie w tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał? Żaden. Ludzki wkład jest tutaj równy zeru. I Piotr u schyłku swojego życia podkreśla dokładnie tą prawdę, wykazując, że największy wpływ na życie chrześcijanina nie ma to, co chrześcijanin robi, to, co postanawia zrobić, to, co obiecuje zrobić, ale to, co Bóg zrobi w życiu. Tak jak nie mieliśmy udziału w zmartwychwstaniu Chrystusa, tak nasz udział w chrześcijańskim życiu, które mamy wykonać, jest zerowy albo bliski zeru. Oczywiście te słowa łatwo zrozumieć. I tak jak w piątek Grzegorz mówił, że dobrze byłoby tu rozstawić metalową siatkę, by niektórzy mogli rzucić butelkami, pomidorami czy czymkolwiek. Łatwo jest mnie źle zrozumieć, że ty nic nie musisz robić, Bóg zrobi za ciebie. To nie jest Ewangelia, którą głosimy. My głosimy Ewangelię, którą pokazywał Piotr. On patrząc na samego siebie, na swoje życie, u jego schyłku mówi, największy wpływ na to, co się wydarzyło, miało to, co zrobił Bóg. I czytamy, że Bóg w swym wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei. Powstanie z martwych wprowadziło w życie chrześcijan ogromne zmiany. Pierwszą z nich jest coś, o czym mówiliśmy w piątek, czyli nowe życie. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa pozwala człowiekowi zacząć wszystko od nowa. Nie chodzi tu tylko o cel życia. Nie chodzi tu tylko o to, że wszystkie nasze grzechy zostały wtedy zapłacone i dzisiaj mogą być wymazane. Chodzi tutaj o coś więcej. Chodzi o źródło naszego życia. Bóg nas zrodził na nowo. On przez zmartwychwstanie Chrystusa zrodził nas na nowo. To nowe życie, jego źródłem jest Bóg i jego moc. A co to zmienia, że źródłem życia staje się Bóg? W pierwszym liście Jana znajdujemy takie słowa. 1 Jana 5, 4a. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. To, co jest zrodzone z człowieka, wiemy, jakie jest. Im dłużej człowiek jest chrześcijaninem, tym bardziej rozumie, jak podłe są rzeczy zrodzone z człowieka, jak słabe są jego ludzkie siły, jak jest zawodną istotą, że nie wszystko, co obieca, to wypełni. Ale to, co jest zrodzone z Boga, zwycięża świat. Prawa tego świata nie działają na to, co jest zrodzone z Boga. Apostoł Piotr mówi, zostaliście na nowo zrodzeni przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa do żywej nadziei. Ciekawe jest to, że Piotr, będąc u schyłku swojego życia, mówi o nadziei. Z pewnością jego nadzieja, o której teraz mówi, jest zupełnie inną nadzieją niż tą, którą żywił 30 czy lat wcześniej, czy jeszcze wcześniej. Nazywa tą nadzieję nadzieją żywą. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wiele zmienia. Nadzieja martwa zostaje zamieniona na nadzieję żywą. Co Piotr miał na myśli, mówiąc nadzieja? Nadzieję martwą dobrze zna każdy człowiek. Jest to ta nadzieja, że podołamy, że starczy nam sił, żeby wykonać to, czego Bóg od nas chce. Jest to ta nadzieja, kiedy człowiek składa Bogu obietnicę i jest pewny tego, że ją spełni. Jest to ta nadzieja, ona jest piękna, tak? Boże, w ciągu kilku lat obiecuję Ci, że uporam się z moimi problemami, że będę innym człowiekiem. Daj mi tylko trochę czasu. To jest nadzieja martwa, nadzieja skierowana na człowieka, na mnie samego. Nadzieja martwa jest tak nazwana ze względu na to, do czego się odwołuje. Odwołuje się do ludzkiej natury, do ludzkiego serca, którego nie możemy być pewni. Serce jedno obieca, a drugie zrobi. Jeżeli człowiek błędnie zakłada, że jest dobry, to do tej dobroci będzie się odwoływał. Boże, jestem dobry, postaram się, dam radę. Co obiecałem, wykonam. Obiecuję Ci poprawę. Potrzebuję na to, według moich obliczeń, pół roku. Apostoł Piotr z chyłku swojego życia dzieli się swoim doświadczeniem i mówi, nie ma nadziei związanej z człowiekiem i jego wewnętrznymi siłami. Pamiętamy lekcję, o której mówiliśmy kilka miesięcy temu, kiedy Piotr zaparł się Jezusa. To była jego nadzieja. Jezu, wszyscy się Ciebie wyprą, ale nie ja. Ja wiem, jaki jestem. Obiecuję Ci, że będę Ci wierny. Obiecuję Ci, że pójdę z Tobą na śmierć. To był początek jego drogi. 30 lat później mówi, to jest martwa nadzieja, że my sprostamy. To jest nadzieja skierowana na osobę, której nie możemy ufać, a tą osobą jesteśmy my sami. Więc apostoł Piotr, dzieląc się swoim doświadczeniem, odwraca naszą uwagę do tej nadziei martwej, naiwnej, głupiej, w stronę nadziei żywej. W stronę nadziei skierowanej, czy opartej o to, co Bóg mówi. A Bóg nie jest jak człowiek, że jedno obieca, a drugie zrobi. Każdy z nas jest gdzieś w tej podróży, o której dzisiaj mówię. Niektórzy są na jej początku i chcą zrobić te naleśniki. Myślą, damy radę, to jest prosta sprawa. Widziałem, jak to inni robią. Zadowolę Boga swoim życiem. Obiecam Mu wierność w tym i w tamtym. Co to za problem obiecać? Bóg kocha każdego z nas. Także takich ludzi, którzy dzisiaj naiwnie myślą. Może to tak musi być na początku drogi. Może o mądrości nie wystarczy słyszeć. Ona musi stać się ludzkim przekonaniem. Może potrzeba na to wiele lat. Nie szkodzi. Ojciec przytulił syna. Bóg kocha człowieka, nawet w tych jego nieudolnych próbach. Nawet wtedy, kiedy on na początku drogi ufa bardziej sobie i łudzi się, że sprosta. Bez względu na to, jak długo jesteśmy na drodze uczniów Chrystusa, możemy patrzeć dzisiaj wszyscy na te słowa, świadectwo tych, którzy ukończyli tą podróż i mówią nam, co jest naprawdę istotne. Dzięki tym słowom zapisanym na przykład tutaj, w pierwszym liście Piotra, możemy na chwilę popatrzeć na świat oczami tych, którzy do tej mety dobiegli, o których mówimy, że są dla nas wzorem. Więc apostoł Piotr, gdyby mógł tu stanąć, by powiedział do tych młodych z nas, którzy dalej wierzą w siebie, nadzieja, którą żywicie, jest martwa. Miejsce, o którym marzycie, to wszystko nie istnieje. Możecie próbować tam dojść, możecie dzisiaj cieszyć się tą wizją chrześcijańskiego życia o własnych siłach, ale czegoś takiego po prostu nie ma. Nadzieja, że sprostamy Bożym standardom, jest nadzieją martwą. Odwołuje się do istoty, której nie możemy ufać, do człowieka. O wiele lepiej jest skierować nadzieję w stronę Boga. I tą nadzieję Piotr nazywa nadzieją żywą. Ten fragment listu Piotra jest to uwielbienie Boga. To tak, jakby ktoś po odbytej podróży chciał wam powiedzieć to, co było na tej drodze najpiękniejsze. I Piotr nie widzi tam człowieka, nie mówi o sobie, ale mówi o Bogu. I nadzieja jest pierwszą rzeczą, która go zachwyciła. Tak? Nadzieja skierowana w stronę Boga, który jest, ma moc przemienić to kamienne ludzkie serce. Ale to jest dopiero początek jego uwielbienia. Co mówi dalej? Wróćmy może do fragmentu tego w całości. Ja przeczytam tylko kawałek. 1 Piotra, 1 rozdział od 3. Przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Kiedy przeczytałem te słowa w liceum jeszcze, tak mi się spodobały, że mówiłem, no, jest w nich coś unikalnego i nauczyłem się ich na pamięć. To był taki trudny czas w moim życiu, bo musiałem o wielu sprawach zdecydować. Była to ostatnia klasa liceum. Musiałem zdecydować, co będę dalej robił, musiałem zdecydować, z kim spędzę moje życie, czy chciałem zdecydować. I wtedy szukałem odpowiedzi w Bożym Słowie na wszelkie sposoby. Chodziłem na tory, to są te same tory, które biegną tu przy naszym ośrodku, tylko może 3-4 kilometry w stronę Cieszyna. Miałem tam swoje miejsce, gdzie siadałem o 6 rano przed szkołą, przed lekcjami, otwierałem Biblię, no i czytałem. I w tych słowach zrozumiałem, że Piotr doskonale rozumie moje położenie. Widać, że Piotr nie był oderwany od rzeczywistości, że stąpał mocno nogami po ziemi. Słowa, których tutaj użył, według mnie, są odzwierciedleniem najgłębszych pragnień człowieka. I wszystkie trzy pragnienia, o których on tutaj mówi, ja nosiłem w sercu, mając 19 lat. Weźmy pierwsze słowo odnośnie dziedzictwa, werset 4, do dziedzictwa niezniszczalnego. Niezniszczalne. Za tym słowem stoi, kryje się pragnienie człowieka. głębokie pragnienie, by zakonserwować to, co jest w naszym życiu dobre. Kiedy z moją żoną i z Mają wprowadziliśmy się na Słowackiego, bo mieszkanie było pięknie odnowione. Wszystkie ściany były pomalowane, wszystkie te stare, odrapane drzwi były pięknie wyszlifowane i pomalowane. Świeciły jak nowe. I było to bardzo miłe doświadczenie. Najchętniej człowiek zakonserwowałby ten stan rzeczy i cieszył się nim przez całe swoje życie. Ale tak się nie dzieje. Czas robi swoje. Wszystko okazuje się zniszczalne. Tym bardziej, kiedy się ma małe dzieci. Minęło 6 lat i większość tych prac trzeba by wykonać od nowa. Nie ma problemu z motywacją, żeby to zrobić, ale to jest droga bez końca, tak? Jest to pewien absurd. Trudno jest za tym nadążyć. I człowiek zamiast cieszyć się tym, co dobre, musi ciągle za tym biegać. Bo tak wygląda ten świat. Tęsknimy do czegoś niezniszczalnego. Jeżeli wypracujemy coś dobrego, chcielibyśmy to zakonserwować, by takim było przez całe życie. Ale świat na to nie pozwala. I wszystko się niszczy. Drugie słowo, jakiego Piotr używa, żeby opisać to, co Bóg ma dla człowieka, to dziedzictwo, używa słowa niepokalane, niedotknięte przez zło. Na tym etapie życia, na którym dzisiaj jestem, przypasowałbym to słowo do moich relacji z dziećmi. Dzieci są jeszcze małe, są pełne zaufania do mnie. Łatwo znaleźć z nimi wspólny język, nawet bez słów. Łatwo wspólnie się cieszyć. W tej relacji nie ma niczego, co byłoby nierozwiązane. Nie ma miejsca na żal, nie ma miejsca na niedopowiadanie pewnych rzeczy, nie ma miejsca na ukrywanie czegokolwiek. I ta relacja z dziećmi w swojej istocie jest czymś wspaniałym. Nie została dotknięta jeszcze przez zło, przez grzech. Jest taka, jaka powinna być, żeby relacja człowieka cieszyła. I człowiek chciałby, aby całe życie tak wyglądało. Chciałby doświadczyć tych czystych relacji z innymi ludźmi. Ale tak się nie da. I czas zrobi swoje. I ci z was, którzy mają nastoletnie dzieci, czy już starsze, dobrze wiedzą, jak to jest. Że jest coraz więcej nierozwiązanych spraw, jest coraz więcej tajemnic, że zdarza się żal, że zdarza się ukrywanie. I choćby człowiek starał się ze wszystkich sił zachować to, co piękne z tej relacji, jego szanse są bliskie zeru. Jesteśmy na ziemi, na przeklętej ziemi. Wszystko się tutaj psuje, wszystko się brudzi. Nie da się zachować rzeczy takimi, jakimi byśmy chcieli je zachować. Piotr to rozumiał, przeszedł życie, widział to wszystko, doświadczył, teraz opisuje. I używa jeszcze jednego słowa. Do dziedzictwa niewiędnącego. Jest to kolejne głębokie pragnienie człowieka. To, co jest żywe, to, co jest piękne, ciągle zachwycało. Cieszyło nas z tą samą intensywnością. Jednak tak się nie dzieje. Dlaczego? Bo jesteśmy na ziemi. Tego, czego szuka nasz człowiek, wewnętrzny człowiek, nie da się odnaleźć w ziemskiej rzeczywistości. Człowiek chciałby na ziemi otrzymać takie dziedzictwo, niezniszczalne, niepokalane, święte, niedotknięte przez grzech, przez brud, przez zło i niewiędnące. Zachować to, co jest pięknym na wieczność. Ale jeżeli to dziedzictwo szukane jest na ziemi, to nigdy nie zostanie odnalezione. Wręcz przeciwnie. Wszystko się zepsuje. To, co chcielibyśmy, żeby było niezniszczalne, zniszczy się. To, co chcemy zachować czystym, się zbrudzi. I to, co chcielibyśmy widzieć jako piękne, zmarnieje, zestarzeje się i tak dalej. Jesteśmy na ziemi. Apostoł Piotr wiedział, jakimi prawami rządzi się ten świat. Widział też, że jako młody człowiek był naiwny, także w swojej wierze, że myślał, że tych spraw doświadczy tutaj. No, można szukać, ale one tutaj nie istnieją. Są zachowane dla nas w innej rzeczywistości. I myślę, że największa lekcja od tego człowieka, od Piotra pod koniec jego życia, zaczyna się w tym miejscu. Jak on postrzegał tą rzeczywistość? Skoro zdążył się zorientować, że to, czego szukał, nie jest do znalezienia tu, co zrobił z tą prawdą? Ciekawe jest to, jak nazywa czas swojego pobytu na ziemi. Jak on to nazwał, te swoje kilkadziesiąt lat tutaj na ziemi? Popatrzmy. Był to czas pobytu na obczyźnie. Ten krótki czas na ziemi dla apostoła Piotra był to czas pobytu na obczyźnie. Uważa, że jest w podróży i na chwilę musi tu być. Musi odwiedzić to miejsce. Zanim pójdzie gdzie? Zanim wróci do domu. Tym samym Piotr twierdził, że najgłębsze pragnienia naszego serca zostaną zaspokojone w wieczności z Bogiem. I tą wieczność nazywał domem. Dał temu wyraz też w pierwszym rozdziale pierwszego listu, w wersetach 8b-9. Mówi do chrześcijan z Azji Mniejszej: ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Apostoł Piotr był o krok od tego, żeby wreszcie osiągnąć to, o czym całe życie marzył. To ciekawe, że gdzieś w nas są ukryte tak głębokie pragnienia, których nie można zaspokoić żadną rzeczą, czymkolwiek, co pochodzi z tego świata. Czy nie jest to świadectwo tego, skąd pochodzimy? Dziedzictwo, które Bóg przygotował dla swoich dzieci, jest niezniszczalne. Nie będziesz musiał o nie zabiegać, będziesz mógł się nim cieszyć. Dziedzictwo, które Bóg przygotował dla swoich dzieci, jest niepokalane. Nie będziesz musiał się martwić o to, że dotknie go zło, zepsuje go grzech. I w końcu to dziedzictwo jest niewiędnące. To jest moment, kiedy jesteś nad czymś zachwycony, jak coś wygląda. Ale to nie będzie ulotne. To nie będzie tylko jedna chwila. To będzie rzeczywistość. Piotr mówi: ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, kiedy to osiągniecie. Ciekawe jest to, do jakiego zastosowania Piotr prowadził tymi słowami. Mówimy tu o najgłębszych pragnieniach, mówimy tutaj o niebie, a Piotr sprowadza zastosowanie do tu i teraz, dzisiaj. I mówi, zobaczmy, dlatego radujcie się, choć musicie teraz doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Święta wielkanocne są to święta radosne, ale większość ludzi nie wie dlaczego. Między innymi dzięki właśnie słowom Piotra możemy tą radość przeżyć głęboko. Nie tylko przyjąć do wiadomości, że dzisiaj jest czas, żeby się tam radować. Ale możemy faktycznie doświadczyć tej głębokiej radości z powodu tego, do czego Bóg nas powołuje. Radości z tego, że możemy w życiu zacząć od nowa. I tym razem już nie o własnych siłach, co jest skazane na niepowodzenie, ale tym razem w oparciu o moc Boga. Po drugie, do radości z tego, że możemy nasze nadzieje na przyszłość oprzeć na kimś prawdomównym, a nie na człowieku. No i po trzecie jest to radość z tego, że możemy zrozumieć, gdzie jest nasz dom. I kiedy człowiek nazwie to, co tutaj jest, obczyzną, jest mu o wiele lepiej. Radość z tego, że tęsknimy już za domem i my faktycznie tęsknimy. Kiedy z naszego serca płyną te pragnienia, o których mówiliśmy, tęsknimy za domem, tęsknimy za tym, co Bóg dla nas przygotował. Nasze spotkanie też zakończymy utworem, który właśnie o tym mówi. Zaraz po tym, jak to zaśpiewamy, będzie krótka przerwa i spotkanie w małych grupach. Dzisiaj ze względu na wyjątkowy czas mamy tylko jedno proste pytanie do małych grup. Będzie ono wyświetlone tutaj na ekranie zaraz po przerwie. Zapraszam zespół.